Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przewodniczący Episkopatów Polski i Niemiec wydali dziś wspólne oświadczenie z okazji 70-lecia rozpoczęcia II wojny światowej. Informacyjną część naszego magazynu w całości poświęcimy temu właśnie wydarzeniu. Następnie ksiądz Waldemar Turek w audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów opowie o powstaniu listu do Efezjan. 25 sierpnia na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Nie wracając do przeszłości, budujmy wspólną przyszłość, napisali polscy i niemieccy biskupi we wspólnym oświadczeniu, które zostało dziś zaprezentowane w Bonn i Częstochowie. Dokument powstał z inicjatywy Polaków w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tekst oświadczenia zawierającego apel o budowanie pokoju i kształtowanie człowieka wolnego od nienawiści przyjęli polscy biskupi obradujący na jednodniowym spotkaniu na Jasnej Górze. Ze strony polskiej przewodniczącym zespołu do spraw kontaktów między episkopatami był biskup Wiktor Skworc, z którym rozmawiała Izabela Tyras.
Nie można było przeoczyć rocznicy 70. rozpoczęcia II wojny światowej i nie można także nie zauważyć faktu, że odchodzą ofiary wojny, że odchodzą także te pokolenia, które miały odwagę wypowiedzieć przepraszamy, przebaczamy, to pokolenie odchodzi. My jesteśmy spadkobiercami tych, którzy potrafili się pojednać i pytanie rodzi się, co my z tym jakże doniosłym kapitałem zrobimy, właśnie pojednania, bo trzeba go pomnożyć. To jest nasze jakoś zadanie, powołanie naszego pokolenia i właściwie w tym oświadczeniu przewodniczących nie tyle jest odnoszenie się do historii trudnej, ale w jakimś sensie już zamkniętej. Nie chcemy też jakoś wchodzić w te bieżące problemy natury politycznej czy wykorzystywania nawet historii dla celów politycznych, tylko chcemy jako Kościół pokazać pewną perspektywę, że mamy coś wspólnego, że możemy coś wspólnie jako Kościoły w Domu Europejskim zrobić. No, taką płaszczyzną niewątpliwie jest płaszczyzna rodziny, płaszczyzna ochrony życia. Chcemy także myśleć o współpracy instytucji Kościoła w Polsce i w Niemczech, właśnie na płaszczyźnie humanitarnej, na płaszczyźnie ewangelizacyjnej. Wtedy nasza współpraca ma także rangę świadectwa, że działają pojednani, działają wspólnie, podejmują te wezwania, które przed nami dzisiaj stawia świat. I na te właśnie wezwania bardzo chcemy być otwarci. I taki jest właściwie główny postulat tego orędzia. Patrzenie ku przyszłości, współdziałanie i kształtowanie przyszłości w kulturze pokoju. W tym naszym oświadczeniu troska jest wyrażona o młodzież i w związku z tym trzeba młodego człowieka dobrze informować o wydarzeniach II wojny światowej, żeby się nie uczył na stereotypach. I dlatego my się bardzo serdecznie przychylamy i akceptujemy pracę tej komisji podręcznikowej polsko-niemieckiej i trzeba by sobie życzyć, żeby te prace były jak najszybciej skończone, żeby młodzież w Niemczech, w Polsce uczyła się z jednego podręcznika o tej wspólnej historii. Prace historyków trwają, już są pewne wskazania na nauczycieli, ale to jest wielkie osiągnięcie, bo młodzi będą właśnie w ten sposób kształceni i wychowywani w pewnej kulturze pokoju. I zachęcamy także młodzież obu krajów do uczenia się i kultury, i języka sąsiadów, bo jesteśmy sąsiadami i to nas jakoś zobowiązuje.
Czy to oznacza, że w tym oświadczeniu nie ma odniesień do historii, do przeszłości?
Owszem, te odniesienia są, ale przewodniczący właśnie wskazują na ten jakby proces pojednania z jednej strony już zakończony, ale właściwie nigdy nie kończący się, że właściwie ciągle musimy powtarzać, mieć taką odwagę i ciągle musimy mieć pewną determinację, żeby umieć wypowiedzieć i przepraszamy, i przebaczamy, i ciągle rozpoczynać od nowa, bo napięcia się zdarzają i w rodzinie się zdarzają, tym bardziej w rodzinie narodów, ale właśnie w dialogu, w rozmowie, we wspólnym dochodzeniu do prawdy, no można się porozumieć, a potem trzeba dalej iść i trzeba po prostu współdziałać.
Myśli zatem ksiądz biskup, że możliwe jest stworzenie takiego podręcznika, który będzie zgodny z prawdą historyczną, akceptowany ze strony Polski i ze strony Niemiec?
Tak, dlatego że prace tej komisji już trwają kilka lat, jak się orientuję, to aktualnie są już gotowe wskazania dla nauczycieli, czyli jeśli są już gotowe ustalenia dla nauczycieli, jak mają nauczać historii, właśnie są pewne tezy, no to myślę już niedaleko do tego, żeby także był ten wspólny podręcznik, który mam nadzieję będzie obowiązywał w całych Niemczech, bo wiadomo, że Niemcy mają troszkę inną strukturę. To są landy i każdy land ma tam swoją politykę edukacyjną, ale myślę, że ten podręcznik będzie wszędzie przyjęty i będzie młode społeczeństwo niemieckie, młodzież będzie nauczana z tego właśnie podręcznika.
Jak zdaniem księdza biskupa, my, katolicy w Polsce, winniśmy się zachowywać wobec podawanych faktów fałszowania tej historii? Niestety, ci, którzy żyją zwłaszcza na polskiej ziemi, wiedzą, że było inaczej. Media proponują inny obraz II wojny światowej. Jak wobec tej sytuacji powinniśmy się zachować?
Myślę, że dzisiaj każdy człowiek ma możliwość dotarcia do obiektywnej informacji, więc musimy się bronić przed manipulacją ze strony mediów, z jednej strony, potem poszukanie prawdy, dochodzenie do prawdy, to jest nawet obowiązek człowieka. I potem mamy jeszcze bardzo ważny środek, o którym też jest w orędziu, mianowicie modlitwa o pokój. To nas też powinno łączyć. Ci, którzy modlą się wspólnie o pokój, także potem współdziałają, żeby ten pokój był budowany i w rodzinach, i w społeczeństwach między dwoma narodami.
Mówimy o stronie niemieckiej, o kościele w Niemczech, a co z kościołem w Rosji? Tu możliwy jest też kompromis, takie wspólne pojednanie?
To jest problem, nie chciałbym tego tematu jakoś szerzej tutaj poruszać, ale to jest problem partnerów. Z naszej strony byłaby potrzebna deklaracja, gotowość do dialogu, czy to z Ukrainą, czy z Rosją, żeby te zranienia, które są również w historii, żeby je leczyć. A do tego jest potrzebny jest partner, który ma jakiś autorytet moralny, z którym można by podjąć dialog, a potem dokonać właśnie tego znaczącego aktu przepraszamy i przebaczamy, bo to jest jakby fundament, na którym zostały zbudowane te relacje polsko-niemieckie dzisiaj. Pamiętajmy, że dopiero po tym fakcie nastąpiły pewne gesty polityczne i ten gest biskupów polskich bardzo był odważny, znaczący, zaakceptowany przez stronę niemiecką i właściwie na tym fundamencie dopiero działali politycy i tutaj też by trzeba tę gotowość z naszej strony Polaków czy Kościoła Polskiego wyrazić wobec Rosji czy Ukrainy, ale właśnie z problem partnera.
Z biskupem Wiktorem Skworcem rozmawiała Izabela Tyras.
Wspólne oświadczenie zaprezentowano także w Bonn. Arcybiskup Robert Zollitsch powiedział, że od bolesnej przeszłości nie wolno oddzielać się grubą kreską, ale też nie należy wciąż rozdrapywać bolesnych ran. Przewodniczący niemieckiego episkopatu wyraził wdzięczność za to, że mógł wspólnie z polskimi biskupami podpisać dzisiejsze oświadczenie. Jak zaznaczył, nie jest ono zakończeniem trudnego procesu pojednania.
Arcybiskup Zollitsch przyznał, że pisanie wspólnego oświadczenia nie było łatwe. W wywiadzie dla niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej podkreślił, że biskupi chcieli patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość i tym samym zdefiniować, czego od Polaków i Niemców oczekuje Europa. Przewodniczący niemieckiego episkopatu przyznał jednak, że budowanie wspólnej przyszłości zaczyna się od nazwania po imieniu tego, co się między narodami wydarzyło. W ten sposób należy pamiętać o zbrodniach Niemców na Polakach, ale także o tym, że cierpieli również Niemcy. To nie może jednak przesłonić teraźniejszości. Jeśli jednak jakaś organizacja tutaj w Niemczech jest zdania, że należy na drodze sądowej zwrócić Niemcom ich dawne mienie, to patrzy ona za bardzo w przeszłość. Na ich byłych ziemiach żyje już nowe pokolenie, to jest teraz ich ojczyzna i musimy to przyjąć do wiadomości, nawet jeśli to niektórych zaboli. Granice między Polską a Niemcami już się nie zmienią, chyba że w ogóle ich nie będzie w zjednoczonej Europie. I właściwie do tego zmierzamy. Komentując wspólne polsko-niemieckie oświadczenie, arcybiskup Robert Colicz podkreślił wagę nowych inicjatyw pojednania. Według niego relacje z Polakami nie są jeszcze tak swobodne i dobre jak między Niemcami i Francją i dlatego nie należy poprzestawać we wzajemnej współpracy. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Śladami apostoła narodów.
List do Efezjan.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Na temat listu do Efezjan nie kończą się naukowe dociekania, poszukiwania, hipotezy, szczegółowe analizy argumentów wewnętrznych i zewnętrznych. Niewykluczone, że w zamiarach świętego Pawła miał to być rodzaj pisma przeznaczonego do kolejnego odczytywania w kilku kościołach Azji Mniejszej, w tej liczbie i w Efezie. Tutaj apostoł osobiście założył gminę chrześcijańską i przez 3 lata głosił Ewangelię. List powstał najprawdopodobniej podczas pierwszego uwięzienia apostoła w Rzymie w latach od 61 do 63. Teologia świętego Pawła, a zwłaszcza jej część dotycząca Kościoła jako ciała Chrystusa, osiąga tutaj szczyt rozwoju. Niektóre jej elementy znajdujemy we wcześniejszych pismach pawłowych, szczególnie w liście do Rzymian, w którym czytamy między innymi: jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. W liście do Efezjan apostoł narodów szczegółowo omawia misterium Chrystusa w Kościele i powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie, którego Bóg wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Apostoł stara się ukazać swoim adresatom, że bez względu na pochodzenie pogańskie czy żydowskie, chrześcijanie stali się jednym organizmem. Zniknęły w nim wszelkie uprzednie różnice rasowe, etniczne czy religijne, a wspólne działanie powinno być widoczne jak w organizmie fizycznym stanowiącym jedność. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Przytoczone teksty były w przeszłości i są obecnie często komentowane z racji na doniosłość doktrynalną przez biblistów i teologów. Romano Penna, jeden z najbardziej znanych włoskich ekspertów od nauki pawłowej, zauważa: gdyby Paweł powiedział jedynie, że Kościół lub chrześcijanie tworzą i są jednym ciałem, wszystko byłoby łatwe do zrozumienia. Chciałby wtedy jedynie uczynić aluzję do faktu, że wspólnota kościelna jest jednorodna, a równocześnie różnorodna, jak każda uporządkowana społeczność przeciwstawiona rozczłonkowanemu zbiorowisku. Ciało Chrystusa nie oznacza jednak sumy chrześcijan, ale jest czymś więcej. Nie my tworzymy go, gdyż jest darem już preegzystującym przed naszym włączeniem do Kościoła. O tym Kościele, a nie o niczym innym, mówi się wyraźnie, że jest ciałem Chrystusa. Z kolei mistrzowie życia duchowego, odwołując się do odnośnych tekstów Pawłowych, podkreślają, że zachodzi specjalna łączność między Chrystusem i Kościołem. Określenie Kościół, ciało Chrystusa, uzależnia istnienie i działalność wspólnoty od swego założyciela. Każdy organizm potrzebuje soków ożywczych, dzięki którym żyje i wzrasta. Kościół tym się różni od zwykłego organizmu, że swe ożywcze siły i możność wzrostu czerpie bezpośrednio od Chrystusa. Co oznacza dla nas, chrześcijan przełomu XX i XXI wieku, Pawłowa nauka o Kościele? Jakie są jej praktyczne konsekwencje? Jak interpretujemy słowa apostoła narodów o Kościele, choćby wtedy, gdy słyszymy je podczas niedzielnej mszy świętej, albo gdy sami czytamy jego listy? Słowa świętego Pawła zachęcają nas nieustannie do podjęcia refleksji nad naszym stosunkiem do Kościoła. Staliśmy się chrześcijanami w określonym kontekście rodzin i wspólnot parafialnych. Wzrastaliśmy duchowo w środowisku chrześcijańskim, w którym pomagali nam dojrzewać rodzice, parafia, szkoła bądź inne instytucje. Tam kształtowało się nasze powołanie, które w określonym momencie życia stało się naszą życiową drogą i spowodowało, że zaczęliśmy należeć do Kościoła w jeszcze inny, pełniejszy sposób. Jak dzisiaj, już z pewnej perspektywy, patrzymy na Kościół, ten powszechny i ten w Polsce. Niewątpliwie jest on dla nas instytucją bliską. Śledzimy z uwagą różne wydarzenia z jego życia. Komentujemy takie czy inne postawy. Odnosi się jednak nieraz wrażenie, jakbyśmy stali z boku tej wspólnoty i biernie przypatrywali się rozwojowi zdarzeń. Może właśnie teraz, już po zakończeniu roku Pawłowego, warto porównać relację świętego Pawła do Kościoła z jednej strony i moją z drugiej. Apostoł niezwykle mocno angażował się w życie założonych przez siebie gmin. Troszczył się o ich duchowy rozwój. Tłumaczył trudne niekiedy kwestie teologiczne i moralne. Razem z wierzącymi cieszył się, gdy dostrzegał wzrost ich wiary. Ale też nie bał się wyrażać słów krytyki, jeśli chrześcijanie odchodzili od słusznej drogi. Wszystkich traktował jako należących do tego samego ciała. Jak zrozumieć dzisiaj postawę tych, którzy w rozmaity sposób tę wspólnotę osłabiają? W ogrodach watykańskich, w ich północnej części, jest niewielka statua świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Na dole widnieje krótki napis: J'aime l'église ma mère. Kocham Kościół, moją matkę. Myślę, że święty Paweł Apostoł chętnie podpisałby się również dzisiaj pod tym zdaniem, wyrażając swoją miłość do Kościoła, ciała Chrystusa, który traktował też jako swoją matkę i nauczycielkę, dając nam wszystkim przykład stosunku do wspólnoty wierzących założonej przez Chrystusa.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.